Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Prezydent Andrzej Duda mianował na stopień generała brygady BOR szefa biura Andrzeja Pawlikowskiego. Na stopnie nadinspektora policji mianowani zostali też między innymi zastępcy komendanta głównego policji Andrzej Szymczyk, Jan Lach i Helena Michalak, druga kobieta generał w polskiej policji. Na pierwszy stopień generalski mianowani zostali ponadto czterej komendanci wojewódzcy policji. Uroczystość odbyła się w Belwederze. Podczas wręczenia aktów mianowania prezydent Andrzej Duda podziękował funkcjonariuszom za służbę między innymi w czasie Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO w Warszawie. To zadanie wypełniliście perfekcyjnie, mówił szef państwa.
Osiągnęliście państwo ostatnio wielkie sukcesy w waszej służbie. Myślę tutaj przede wszystkim o tych dwóch ogromnych, niezwykle istotnych dla naszego państwa wydarzeniach: szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie i Światowe Dni Młodzieży. Dwie wielkie imprezy, dwa wielkie wydarzenia o różnym profilu, ale w jednym i w drugim przypadku w niezwykle istotnym stopniu związane z kwestią bezpieczeństwa, z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie w dzisiejszych niezwykle trudnych czasach wobec różnorakich zagrożeń, przede wszystkim zagrożenia terrorystycznego.
Prezydent dodał, że te nominacje to podziękowanie, ale i zobowiązanie do udoskonalania systemu bezpieczeństwa państwa i wszystkich obywateli. Szef państwa polskiego wymienił tu realizację ważnych programów, między innymi programu wsparcia pracy dzielnicowego, mapy bezpieczeństwa czy Razem Bezpieczniej. Sprawami reprywatyzacji w Warszawie zajmą się trzy zespoły prokuratorskie. Po jednym z Wrocławia i Warszawy oraz zespół koordynujący w prokuraturze krajowej. Zespoły zostały powołane na polecenie ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Śledczy zbadają, czy nie doszło do niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz wyłudzeń w związku z tzw. reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Politycy PiSu chcą, by prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz ujawniła notatki służbowe w sprawie reprywatyzacji. Taki wniosek przedstawił poseł Jarosław Krajewski.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpośredni nadzór ze strony pani Hanny Gronkiewicz-Waltz nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami musiał oznaczać podejmowanie decyzji po wielu rozmowach zarówno z urzędnikami, jak i dyrekcją Biura Gospodarki Nieruchomościami. Oczekujemy, że Hanna Gronkiewicz-Waltz przedstawi notatki służbowe, przedstawi protokoły z posiedzeń, na których były omawiane kwestie reprywatyzacji, choćby tej działki przy ulicy Chmielnej 70.
Tymczasem klub PO złożył dziś w Sejmie projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. W najbliższy poniedziałek z kolei sytuacją w stolicy w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji zajmie się zarząd PO. Od kwietnia bieżącego roku decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie kontroluje CBA. Kontrola dotyczy prawidłowości decyzji z lat 2010-2016, głównie co do zwrotów gruntów warszawskich i nieruchomości przejętych dekretem Bieruta z 1945 roku. Jeszcze w tym miesiącu zostaną udostępnione nieznane nagrania rozmów załogi Tu-154M, zapowiedział na łamach Rzeczpospolitej minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Szef MON-u podkreślił, że rzucą one nowe światło na katastrofę. Zaznaczył też, że nagrania nie pochodzą z pokładu polskiego samolotu i każdy będzie mógł ich wysłuchać. Materiały mają zostać ujawnione przez podkomisję, którą ministerstwo powołało do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Europoseł Beata Gosiewska, wdowa po wicepremierze Przemysławie Gosiewskim, który zginął pod Smoleńskiem, mówi, że rodziny patrzą z nadzieją na efekty prac tego zespołu.
Ja oczywiście sam fakt powstania tej podkomisji odebrałam jako nadzieję na to, że dojdziemy kiedyś do prawdy. Dlatego jeżeli są nowe nagrania, które rzucają nowe światło, jest to dla nas jakby wzmocnienie tej nadziei, że prawdę można poznać. Tutaj też będziemy mieli spotkanie z podkomisją. Mam nadzieję, że zanim usłyszy to opinia publiczna, my to usłyszymy.
10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka, wielu wysokich urzędników państwowych i wszyscy najważniejsi dowódcy wojskowi. Raz na zawsze kończymy z tym, że pacjent senior odchodzi z apteki nie wykupując leków, bo go nie stać, podkreślił minister Konstanty Radziwiłł. Szef resortu zdrowia odniósł się na konferencji do wprowadzenia programu leków dla seniorów. Od dziś ten wstydliwy problem niezrealizowania recept wśród osób starszych zniknie, mówił minister Konstanty Radziwiłł.
Problem odchodzenia tych osób z kwitkiem przysłowiowym z apteki tylko dlatego, że nie stać było seniorów na wykupienie leków zaleconych przez lekarza, raz na zawsze kończymy. To jest ważny moment. System jest maksymalnie uproszczony. Przypominam, każda osoba, która ma 75 lat, od dnia swoich urodzin ma prawo do jednego z 1129 leków bezpłatnych.
Minister zdrowia zapewnił, że lista bezpłatnych leków będzie rozszerzana. Receptę na bezpłatny lek może wystawić lekarz, do którego pacjent jest zapisany w przychodni. W razie jego nieobecności receptę wypisze zastępujący go lekarz w tej samej placówce. Seniorzy powinni także pamiętać, że nie zawsze lek, który znajduje się na wykazie ministra, mogą otrzymać bezpłatnie. Uprawnienie to przysługuje im pod warunkiem, że został on przepisany we wskazaniu objętym refundacją. Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Podpisało się pod nim ponad 500 tysięcy osób. Dokument złożył na ręce marszałka Marka Kuchcińskiego Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. W jego skład wchodzi Solidarność oraz inne organizacje społeczne, katolickie, pracownicze i pracodawców. Aby obywatelski projekt mógł trafić do Sejmu, potrzebne było poparcie co najmniej 100 tysięcy osób. Złożyliśmy nasze 500 plus dla pracowników handlu, mówił dziś w Sejmie przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara.
500 plus, bo proszę Państwa, udało nam się zebrać pod ustawą 518 220 podpisów. I uważam, że jest to wielki sukces w tym okresie wakacyjnym, gdzie spełniliśmy po pierwsze obowiązek ustawy, bo ustawa mówi o 100 tysiącach, a więc pokazujemy, że ta ustawa ma poparcie społeczne.
Zgodnie z projektem zamieszczonym na stronie internetowej Solidarności, zakaz handlu w niedzielę miałby dotyczyć większości placówek handlowych. W dokumencie przewidziano jednak szereg odstępstw. PiS zapowiedziało, że będzie pracować nad projektem. PSL oświadczyło, że będzie zgłaszać poprawki. Przeciwne pomysłowi są Nowoczesna i Platforma Obywatelska. Kukiz 15 zamierza sprawdzić, czy ograniczenie nie zaszkodzi małym sklepom. W najbliższą środę odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, poinformowała Kancelaria Sejmu. Komisja na zamkniętym posiedzeniu ma między innymi dyskutować nad tokiem prac, ustaleniem listy i harmonogramu przesłuchań. Posłowie mają dyskutować nad wystąpieniem do organów państwowych o udostępnienie akt spraw, dokumentów i materiałów w sprawie afery. Ustalona ma także być liczba stałych doradców komisji oraz propozycje ich kandydatur. To pierwsze merytoryczne posiedzenie będzie ważne z perspektywy przyszłych prac komisji, powiedział poseł Arkadiusz Mularczyk.
Na pewno te pierwsze miesiące należy traktować jako taki pewien rozruch pracy tej komisji, a takich faktycznych ustaleń myślę, że dopiero się będziemy mogli spodziewać za może za 2 lata, dlatego że chodzi tutaj o zbadanie wieloletnich postępowań w sprawie Amber Gold, które toczyły się w wielu różnych instytucjach. Będą dziesiątki tysięcy stron, dokumentów, różnego rodzaju akt, arkuszy, kalkulacji, zeznań także świadków, ale niewątpliwie ta sprawa i ta komisja ma bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia interesów naszego państwa, dlatego że jak pamiętamy, Amber Gold ogłosiła likwidację i ogłosiła czy też ograbiła tysiące swoich klientów niewypłacających środków finansowych, które do nich wpłacili.
Komisja ma również zbadać i ocenić prawidłowość i legalność działań podejmowanych wobec Amber Gold przez ówczesny rząd. Zbadać ma też działania, jakie podejmowały w sprawie spółki instytucje państwowe, między innymi prezes UOKiK, ABW i CBA czy KNF. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W 2012 roku Amber Gold ogłosiła likwidację. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. W Radiu Maryja dalsze informacje. Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa jednego Polaka i pobicia drugiego w Harlow na południowym wschodzie Anglii. Śledczy mają przesłuchać w Polsce bliskich pokrzywdzonych, powiedział Michał Dziekański, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Polska prokuratura wystąpi także do Wielkiej Brytanii z wnioskiem o międzynarodową pomoc prawną.
Postępowanie jest na bardzo wstępnym etapie. Zgromadziliśmy te informacje, które były dostępne w przestrzeni publicznej. Poddajemy je analizie, a jakby czynności dowodowe były przeprowadzane przez policję brytyjską i ewentualnie dopiero te materiały pozwalono na ustalenie bliższych szczegółów tego zdarzenia.
W sobotę wieczorem w miejscowości Harlow grupa ponad 20 nastolatków napadła na dwóch Polaków na placu handlowym. Przybyły na miejsce patrol policji, znalazł mężczyzn, 40-letniego Arkadiusza J. i jego 43-letniego kolegę, nieprzytomnych, leżących na chodniku. Obaj zostali natychmiast zabrani do szpitala. Arkadiusz J. zmarł w wyniku odniesionych ran głowy. Drugi mężczyzna został wypisany po krótkiej hospitalizacji. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.